Dobry wieczór. Dzisiaj w historii, jakiej nie znacie, moim gościem jest moja redakcyjna koleżanka, ikona naszej poznańskiej rozgłośni, redaktor Barbara Miczko-Malcher.
Dziękuję za tę ikonę. Dobry wieczór. No, mamy rozmawiać o czerwcu. To jest rzeczywiście temat mi bliski i związany z moimi pierwszymi takimi konkursowymi też przeżyciami radiowymi, bo temat, który nie mógł się ukazać na antenie, mógł być przedstawiony podczas konkursu na reportaż radiowy. Tak się stało w 81 roku. W 80 roku zaczęłam wspólnie z Agatą Ławniczak realizować reportaż, który ostatecznie został zatytułowany Kędy siew padnie zdrowy, a dotyczył czerwca 56 roku.
To było coś nowego, to było coś wstrząsającego. Przyszłam do domu, opowiadam, to mój mąż nie chciał wierzyć, jak to, żeby w tych czasach, gdzie jest takie wszystko napięte do końca, już każdy te cugle no, do ostateczności, że się odważają, że się odważa. To była odwaga, to był heroizm, to było bohaterstwo, co oni zrobili.
My delegaci prawie wszyscy szli na przedzie. Ja wiedziałam, jak mamy po kolei iść, żeby zabierać poszczególne zakłady. I tak, jak było umówione, spotkaliśmy się z drugą stroną miasta na Placu Wolności.
Więc w tym pokoju, w którym my tu siedzimy, ja też siedziałem przy śniadaniu 28 czerwca 1956 roku i właśnie wylałam trochę kawy i żona na mnie wsiadła, że poplamiłem obrus i wtedy słyszę za oknami jakiś taki wielki gwar i tupot drewniaków. I się okazało, że to jest jakaś olbrzymia demonstracja. Ludzie tu ciągną od strony starego rynku. Są tu na Placu Wolności jakieś okrzyki. Padam do żony, trzeba zobaczyć, co tam się dzieje.
To już wiadomo, że poznają państwo historię powstawania niezwykłych reportaży. Historyk IPN-u wyraził się o nich, że to kanoniczne nagrania. Dlaczego te nagrania, te reportaże zasłużyły sobie na takie określenie?
Myślę, że przede wszystkim takimi kanonicznymi nagraniami są wypowiedzi bohaterów reportaży, bo to o nich idzie. To jest Stanisław Matyja, to jest Anna Strzałkowska, to jest Jan Suwart. No i Michał Grzegorzewicz, fantastyczny obrońca podczas procesów poznańskich. Ale żeby o tych reportażach opowiadać, to trzeba sobie przypomnieć, jaki to był czas. Żyliśmy Solidarnością, która się rodziła, prawda? W sierpniu był strajk w Gdańsku. No i czekaliśmy, co będzie w Poznaniu. Wszyscy patrzyli w stronę zakładów Cegielskiego, bo to przecież ten zakład i ci ludzie z Cegielskiego wystąpili jako pierwsi w Polsce przeciwko władzy ludowej. A podczas strajku w Gdańsku byli bardzo powściągliwi. I oni się potem przyłączyli do strajku, poparli go, ale dużo później, nie od razu. No i to pytanie, dlaczego tak nieśpiesznie działają, sprawiło, że poszłyśmy do Cegielskiego. Chciałyśmy znaleźć przywódcę strajku. Okazało się, że to nie jest wcale proste, bo nikt nie wie, czy żyje, a jeżeli to gdzie żyje, nikt nic nie wiedział. Ale wszyscy pamiętali, że był Stanisław Matyja i że on z tego W3 wyprowadził robotników. I któryś z kolegów Matyi z tego W3 zaczął coś sobie przypominać. Potem następny, a pomógł nam też Bogdan Ciszak, który był pierwszym szefem Solidarności w Cegielskim w tym 80 roku. I on też postanowił nam towarzyszyć i to była taka niezwykła wyprawa. Mieliśmy bardzo mało danych, ale wiedzieliśmy, jaka dzielnica, że to jakaś szkoła, jakiś punkt odniesienia jeszcze nam podano. Znaleźliśmy taksówkę i taksówkarz, jak dowiedział się, o co nam chodzi, no to też zaczął z nami zastanawiać się, gdzie powinien pojechać. No i wciągnął się w tę próbę poszukania Stanisława Matyi. Dotarliśmy do szkoły, w której rzeczywiście rodzina Matyjów mieszkała. Nie spodziewali się nas. No jakże mogli się spodziewać? Na ich śmielszych snach nie przypuszczali, że ktoś będzie ich odwiedzał. I taka scena. Matyja w podkoszulku białym pakuje coś do kartonu. obok żona, no i my między tymi kartonami. Próbujemy tłumaczyć, o co chodzi. Żona Matyi, jak usłyszała, że zależy nam na rozmowie i nagraniu, zaprotestowała. Bardzo gwałtownie powiedziała, nie, nic nie powiesz, nic nie powiesz. No, ale powiedział. Wystarczyło kilka minut, może nawet nie kilka, może dwie, może trzy. I zaczął.
To było pierwsze nagranie Stanisława Matyi.
Absolutnie pierwsze.
Odnalezionego przez ciebie razem z Agatą Ławniczak jeszcze?
Tak. I z Bogdanem Ciszakiem. I nigdy już potem Stanisław Matyja nie powiedział tyle i w taki pełen ekspresji sposób. Bo to tak jakby tamę przerwać. On milczał, milczał przez lata, cierpiał. Nigdzie nie mógł znaleźć zatrudnienia, a z zakładów Cegielskiego go wyrzucono. Także on swoje wycierpiał, ale też nigdy nie zapomniał, co przeżył. To była taka pierwsza wielka solidarność.
To rano, ja już nie byłem dobrze przebrany, po prostu przy szafce od razu krzyczą do mnie, Stasiu, chodź, no zobacz, wszyscy są już tam. Jedno hura i wszyscy przechodzili już na stronę czwórki. No, Buczek zabuczał, to było już 5:50 i żeśmy wyszli. Naprzeciwko, zaraz w głównej bramy były mieszkania prywatne, no ci ludzie zobaczyli, co się dzieje, no ze łzami w oczach. Był na przykład taki moment, gdzie mężczyźni wdziewali marynarki, zaraz dołączamy do was i tak dalej, i tak dalej.
No tak opowiadał Stanisław Matyja. Jest duże nagranie jego, do którego sięgają już dzisiaj następni dziennikarze. Nagrywałyśmy też Annę Strzałkowską, to taka delikatna bardzo pani, miała charakterystyczny głos. Nagrywałyśmy ją w mieszkaniu, z którego zapamiętałam właśnie głównie okrągły stół przykryty serwetą, półmrok i te obrazy, które przywoływała sprzed ćwierć wieku, dla niej ciągle bardzo żywe. Opowiadała, jak posłała swojego syna po chleb.
Basiu, ale to spotkanie dzisiaj jest poświęcone tobie, a ty jak zwykle w swojej skromności uciekasz i zasłaniasz się bohaterami swoich reportaży. Ja wiem, że ty też w czerwcu 1956 roku też zostałaś posłana po chleb. Jakie były twoje wspomnienia z tamtego momentu?
No ja byłam młodsza od Romka, ale to było w Musinie, małe miasto, w tym sklepie tłum kobiet przede wszystkim i któraś mnie wypchnęła z kolejki. Nieopodal była stacja benzynowa, był chaos, hałas, no i ta walka o chleb. Romek nie wrócił z chlebem do domu, potem państwo strzałkowscy go szukali. Wiadomo, że nie mógł wrócić. Pisarz Egon Naganowski tak wspominał wydarzenia poznańskie z jego perspektywy. Tak je zapamiętał.
To było tak gdzieś około 12:00 i różne okrzyki się odzywały. I przed samym gmachem stanęły 3 tramwajarki, które miały polską chorągiew. I one tam, ja nie wiem, no stanęły w każdym razie tam. I ja to właśnie zaobserwowałem. Potem już poszły serie z Urzędu Bezpieczeństwa, bo stamtąd zaczęto strzelać, to nie ulega najmniejszej kwestii. I w pewnej chwili ten sztandar, który one trzymały, był taki poszczępiony, co psychologicznie działało oczywiście na ten tłum, to można sobie wyobrazić. I wtedy jedna z nich tak się obsunęła, widocznie dostała postrzał i druga ją tak zaprowadziła do płotu. Oparła się i w tej chwili też obwisła. I została tylko jedna z tym sztandarem. Potem ona się wycofała i ten sztandar chwycił młody chłopak, jakiś taki lat 12, 13, coś takiego. I też w tym samym miejscu stanął.
Ja potem słyszałam od tej Sobańskiej cały przebieg. No ona powiedziała, chłopcie, czy ty nie widzisz, co tu się robi, jak on ten sztandar rozwinął? A on mówi, to nic, ja będę go trzymał. Chcieliśmy dziecko wydostać z zwłoki. a on był ranny w serce i to prosto w koniuszek serca.
Jakby tej tragedii było mało, Urząd Bezpieczeństwa nie dawał spokoju państwu Strzałkowskim.
Kiedy mój syn zginął za 15-12, na drugi dzień, tu wszystkich lokatorów, nie tylko tutaj, ale ten cały dom, gdzie tu jest ta spółdzielnia, był odwiedzany i pytali się, do jakiej organizacji on należał, co nie wiedzą, kto przychodzi do rodziców, ci słyszeli, co ludzie mówią, jak my się ubieramy, bo myśleli, że może jesteśmy na usługach obcego wywiadu i tak dalej. Ale głównie im o co innego chodziło. Głównie im chodziło o to, żeby ludzi i społeczeństwo wprowadzić w błąd.
Kilkadziesiąt ofiar. Do dzisiaj nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile tak naprawdę osób zginęło w Poznańskim Czerwcu. Są tacy, którzy twierdzą, że tych ofiar, zgodnie z tym, co mówiła wtedy władza, było 50 kilka. Oficjalna lista funkcjonująca do niedawna mówi o 74, w tym 72 znanych z nazwiska. Ja sądzę, że mogło ich być ponad 100.
No, tak komentował profesor Stanisław Jankowiak w audycji przygotowanej przed laty dla IPN-u. Dziś wiadomo, że potwierdzonych zgonów jest 58.
To był czerwiec, a 3 miesiące później, w październiku, rozpoczęły się procesy.
Tak zwane procesy poznańskie. No i te zajścia sprzed Urzędu Bezpieczeństwa, z ulicy Kochanowskiego, z ulicy Dębrowskiego, znalazły swoją kontynuację w relacjach oskarżonych i obrony. No, prokuratorzy mieli pod ręką narzędzie w postaci małego kodeksu karnego. Ten kodeks z 1946 roku był niezwykle groźny. Za wystąpienia przeciwko władzy można było trafić do więzienia na długie lata, a nawet groziła kara śmierci ludziom. Ale solidarność obrońców sprawiła, że procesy potoczyły się nadspodziewanie dobrze potem.
Ulica Czerwca 56 roku miała swoich bohaterów, ale rozumiem, że na salach sądowych też znaleźli się bohaterowie parę miesięcy później.
No to byli przede wszystkim adwokaci. Przewodził im Stanisław Hejmowski. Drugi taki ważny obrońca to był Michał Grzegorzewicz. Mówię o nim dlatego, że z nim się spotkałam. Wiem, jak wyglądał, wiem, jak się zachowywał, wiem, jak mówił, wiem, czym się otaczał, jakie obrazy miał, jakie mieszkanie. I wiem, co przeżył po tych procesach. Stanisław Hejmowski musiał właściwie opuścić, no, jego rodzina musiała opuścić Polskę. On sam był prześladowany, doprowadzono go do bankructwa, zniszczono go, on w 60-tych latach zmarł, także z nim już nie można się było spotkać. Natomiast Michała Grzegorzewicza poznałyśmy, mieszkał przy ulicy Matejki, bardzo serdecznie nas przyjął. On nie był zgorzkniały, mimo że tak wiele przeżył przykrych wydarzeń po tym 56 roku. Natomiast to, co opowiadał, to było bardzo interesujące. No i bardzo dobrze też właśnie wspominał Stanisława Hejmowskiego. Mówił o tym, jak wiele odwagi płynęło od niego do nich i oni się wzajemnie wspierając poczuli nagle solidarni, silni. A to, co powiedziałaś, że byli bohaterowie ulicy. No byli bohaterowie ulicy i byli bohaterowie sądu. Ale jak ja to powiedziałam Michałowi Grzegorzewiczowi, że pan był bohaterem, pan był taki odważny, to on mi powiedział wtedy, nie, proszę pani, przejawem odwagi to był Marsz Robotników. Kto widział ten pochód, ten go nigdy nie zapomni. Ja go nie zapomnę do śmierci. Tak mi powiedział Michał Grzegorzewicz. I to sprawiało, że ta odwaga tłumu, no przecież 100 tysięcy ludzi, prawda, to, że się mogli policzyć, że jest tylu niezadowolonych, że tylu ludzi myśli podobnie, to udzielało się wszystkim. także i tym obrońcom, którzy wykorzystując swoją wiedzę, swój talent niewątpliwy, oratorski, Stanisław Hejmowski, to był człowiek, który mówił piękną polszczyzną. I ten pierwszy reportaż, który powstał, Kędy się wpadnie zdrowy, no to miał tytuł zaczerpnięty z mowy Stanisława Hejmowskiego, który tam podpierał się literaturą w czasie tych mów obrończych. I tutaj to Kędy się wpadnie zdrowy, no to pochodzi od Stanisława Wyspiańskiego z Nocy Listopadowej. On tam zacytował: ziemia rodzić będzie, Kędy się wpadnie zdrowy. I to tam dalej biegło tak: ludzi zbudzę, roześlę orędzie, na żywot żywot nowy, pokoleniom ostawię czyny, po ojcach wielkich wielkie wskrzeszę syny.
Tak, broniliśmy oskarżony czerwiec przeciw propagandzie, przeciw prasie, przeciw Urzędowi Bezpieczeństwa, przeciw wszystkim możnym Polski Ludowej.
Miałyśmy obrońcę, który nam opowiadał o tych procesach. Trzeba było znaleźć oskarżonego. Michał Grzegorzewicz opowiadał o człowieku, którego bronił i którego sprawę bardzo dobrze zapamiętał. Ten człowiek nazywał się Jan Suwart. Udało się go odszukać. Ulica Mostowa, poddasze, żona, mąż w podkoszulku, w dresowych spodniach i maleńkie dziecko. Może roczne?
Znowuż trochę bezosobowo, udało się konkretnie. Ty szukałaś z kim jeszcze?
Z Agatą, wtedy szukałyśmy razem. Udało się dlatego, że już działała Solidarność. A Jan Suwart, mając to doświadczenie czerwcowe na swoim koncie, przylgnął do Solidarności. No i tak jak mówię, dotarłyśmy na tę Mostową. Przyjęli nas państwo Suwartowie sympatycznie, serdecznie. I Jan Suwart opowiadał, i też to była jego jedna z pierwszych opowieści, przynajmniej nagrywanych. Także w szczegółach opowiadał to, co pamiętał. Pamiętał bardzo dużo i wydaje mi się, że to była najważniejsza lekcja w jego życiu. Wiadomo, reporter rozmawia, wydobywa z człowieka to, co go interesuje, to czuję się jak Wilhelm Zdobywca i takie uczucie mi też towarzyszyło. Wróciłam do radia, Agata odpadła, niestety już nie mogła mi towarzyszyć, ponieważ rodziła dziecko, no i przygotowywała się do ważnego momentu w swoim życiu. Natomiast ja wróciłam i sobie tak montowałam powoli tę taśmę w pokoju i zaglądnął do pokoju Zenek Andrzejewski, znakomity realizator dźwięku. Przyjaźniłam się z nim, przyjaźniłam się z Zosią Brzeżańską, jego żoną. No więc on posłuchał, co ja robię i mówi: o, coś ci przyniosę. No i poszedł. Za jakiś czas wrócił i przyniósł mi takie pudła związane sznurkiem. I co się okazało? Co było w tych pudłach? No to były zapisy procesów poznańskich. Niebywały skarb. Nie było nic w archiwum państwowym. Nie było nic w prokuraturze. Nie było nic w radiu w Warszawie. Nigdzie śladu procesów poznańskich nie było. A tu nagle Zenuś mi przynosi wszystko. On je nagrywał i skopiował i schował w pudłach z napisem Muzyka Ludowa, do czego doszłam potem jeszcze, śledząc ten 28 czerwca w radiu, jak to wyglądało. I to też była na kolejna audycja. Ale tutaj ja wtedy pamiętam, że czułam się przygnieciona tym nadmiarem dźwięków, bo to ileś godzin. Słuchałam. No i w końcu według takiego klucza, że interesuje mnie mecenas Grzegorzewicz i interesuje mnie Suwart. I ten wątek z tego morza taśm i z morza dźwięków wyciągnęłam. I zrobiłam reportaż, w którym właśnie pokazywałam mecenasa Grzegorzewicza i mecenasa Hejmowskiego oraz Suwarta.